Muzeum Zamek w Łańcucie, proszę Państwa, ma ten wielki walor, że właściwie w każdym pomieszczeniu, w którym znajdzie się turysta, może spędzić bardzo dużo czasu, by nie powiedzieć, że czasami kilka dni, bo tych historii, opowieści i generalnie tradycji miejsc poszczególnych jest tak dużo i są one tak obfite, że właściwie można by obdzielić nimi wiele, wiele zabytków. W tej chwili jesteśmy w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie. Myślę sobie, że to jest pewnie najbardziej podziwiane miejsce, gdy znajdzie się tutaj turysta. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pani Bożena Lauzer, kustosz z działu edukacji muzealnej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pani też robi taką zafascynowaną, często jak wielu turystów, twarz, gdy pojawia się pani tutaj?
Ja myślę, że za każdym razem, kiedy przychodzimy tutaj do pracy, my jako pracownicy odkrywamy coś nowego w naszym pałacu, ponieważ te miejsca historyczne przesiąknięte są historią, opowieścią o ludziach, o wydarzeniach, o tradycji, o kulturze. W związku z tym te miejsca po prostu żyją po dzień dzisiejszy, pomimo że mieszkańcy tych miejsc i właściciele dawno się wyprowadzili. Tym bardziej, że nasze muzeum to jest muzeum wnętrz, gdzie my mamy pokazać obraz życia z przeszłości, ludzi, rodziny. A dokładnie w tym przypadku dwóch rodzin, jest to rodzina Lubomirskich i rodzina Potockich.
No to to miejsce akurat, czyli sala balowa, to miejsce zabawy, rozrywki, zbytku?
Jest to sala balowa, która powstała w czasach książęcej rodziny Lubomirskich, dokładnie około 1800 roku, z inicjatywy księżnej Izabeli Lubomirskiej. I mamy tutaj jedno z największych wnętrz, najbardziej reprezentacyjnych, nie tylko w Łańcucie, ale w ogóle w Polsce, w polskich zamkach. Sala ta liczy 270 metrów kwadratowych i jest to pomieszczenie dwukondygnacyjne.
No właśnie, spoglądam do góry, wydaje się, że to pomieszczenie nawet jest jeszcze wyższe, pewnie przez to, że lustra ulokowano w olbrzymich oknach, nawet te na tej wyższej kondygnacji także mają lustra, więc to wszystko nagle się rozszerza, powiększa.
Dokładnie. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o styl, reprezentowany klasycyzm i sala balowa. Generalnie sale balowe to są właśnie serca zamku, ale to też najważniejsze pomieszczenia, ponieważ tutaj nie tylko odbywały się spotkania dyplomatyczne, tutaj odbywały się wspaniałe bale karnawałowe, ale to miejsce było też sceną po prostu zawierania małżeństw, a więc jeżeli chodzi o rodziny, o genealogię, o jakby kontynuację rodziny, to jest najważniejsze miejsce, bo tak jak mówię, tutaj po prostu wyszukiwano kandydatów na mężów i kandydatki na żonę.
No ja myślę, że takie wydarzenie jak bal sprzyjało poznawaniu się. Pewnie w tańcu można było wiele rzeczy powiedzieć, albo o wielu nie mówić właśnie, jeżeli chciało się ukryć. Tu w ogóle rozmawiamy nie tylko o wydarzeniu, ale rozmawiamy, nie wiem, o całej psychologii takiego funkcjonowania towarzyskiego.
Dzisiaj na bal, kiedy wychodzimy, to wyruszamy wieczorem, natomiast trudno nam sobie to wyobrazić, że kiedyś te bale zaczynały się praktycznie o północy, a kończyły się
nad ranem,
dokładnie o świcie, więc troszeczkę inaczej to wyglądało. Natomiast na taki bal otrzymywało się zaproszenie najpóźniej na 8 dni przed wydarzeniem i obowiązkiem osoby, która była zapraszana, było odpowiedzieć na takie zaproszenie. Nie każdy mógł przybyć, bo wiadomo, były różne powody, ale jednakże trzeba było dać odpowiedź, ponieważ ktoś, kto nie odpowiedział po prostu na takie zaproszenie, nigdy już do takiego domu nie został po prostu zaproszony. Jeżeli chodzi o bale, to za czasów Izabeli Lubomirskiej, w okresie, kiedy symbolem statusu społecznego jest ubiór, który noszą nie tylko gospodarze, ale ludzie, którzy tutaj wtedy żyli, no te bale i wygląd tych ludzi, ich ubiory po prostu świadczyły o statusie, który ci ludzie reprezentowali.
No my dzisiaj mówimy,
tutaj
prawda,
mamy
że suknia,
tak.
Suknia czy garnitur jest strasznie ważny
tak.
Na takie wydarzenia, a
dokładnie.
Co dopiero w XVIII wieku.
Tak, obowiązywał pewien dress code, więc te suknie balowe były bardzo obszerne. Spódnice kobieca składała się do 9 warstw nakładanych jedna na drugą na siebie. Talia kobiety była niezwykle szczupła. Mówi się, że wzorem talii kobiecej to były takie talie do 50 cm. Suknia u góry odkryta. Jeżeli chodzi o kobiety zamężne, to kolory były bardzo intensywne. I dzisiaj takie kolory jak na przykład mocny błękit, mocny róż, mocny zielony, mocny fiolet, to są właśnie te kolory balowe. To wszystko ozdobione koronkami, kamieniami szlachetnymi. No i przepiękną biżuterią. biżuterią, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że biżuterię typu diamenty, prawda, biżuterię ciężką zakładano właśnie na tego typu spotkania. Na co dzień kobieta nie nosiła takiej biżuterii, nosiła ewentualnie, jeżeli miała pierścionek diamentowy, to tylko pierścionek diamentowy, jeżeli to był pierścionek zaręczynowy. I oczywiście piękne peruki, ale trzeba powiedzieć też, że w tamtych czasach mężczyźni wcale nie odstawali od kobiet, bo również byli bardzo elegancko ubrani. I tutaj mężczyzna nosił frak, który w zależności od okresu historycznego nazywał się albo habit, albo justa corps, nosił przepiękną kamizelę zdobioną, spodnie do kolan, nosił pończochy na nogach, buty przepiękne z ozdobnymi klamrami. Taka ciekawostka, najcenniejsze buty, które kiedyś wykonano, wykonano nie dla kobiety, ale dla mężczyzny. To były buty Ludwika XIV i za diamentowe klamry można było, które były osadzone w tych butach, można było kilka miast kupić. Więc...
No to pomyślałem sobie, że fortuny niemal tracono, by pokazać się w taki elegancki sposób na balu.
Dokładnie, ponieważ stroje balowe wymagały bardzo długiego i kosztownego przygotowania, więc oczywiście taka dama miała kilka tuzinów tych sukien. Takim wzorem, przykładem dla Izabeli Lubomirskiej jest niewątpliwie Maria Antonina. Z jej czasów zachował się próbnik, gdzie w tym próbniku po prostu znajdują się tkaniny, z których były uszyte suknie i codziennie garderobiana przychodziła do królowej i królowa za pomocą szpilki oznaczała te suknie, które w danym dniu będą noszone. I teraz sobie proszę wyobrazić, że suknie dzielono na przedpołudniowe, później popołudniowe i jeszcze wieczorowe i w zależności od pory roku. I królowa Francji miała tych sukien na każdą część dnia tuzin i na każdą porę roku również, więc to wszystko jak pomnożymy, to jest ogromna ilość. I po danym roku, po danym sezonie po prostu te suknie szły do lamusa, ewentualnie jedna, dwie, trzy jakieś ulubione zostawały i od nowa właściwie postępowano z procedurą przygotowania tych strojów.
No dobrze, a coś takiego jak wdzięki elegancji. Przecież to się ma albo nie.
Tak, ale tutaj tak naprawdę chodziło o teatralność tych osób i ponieważ to miejsce, ten wyjątkowy pokój, czyli ta sala balowa, była miejscem prezentowania nie tylko statusu społecznego zawierania małżeństw, ale również była miejscem, gdzie nawiązywano różne relacje, snuto intrygi też, oczywiście też była takim salonem mody, więc trzeba to powiedzieć, że bacznie obserwowano i kobiety i mężczyzn w tym czasie i po prostu brano z nich różnego rodzaju wzory i przykłady. Mówiliśmy tutaj na początku o rozmowie. To jest ciekawe, że w wielu tańcach w ogóle zabronione było rozmawiać. Takim przykładem tańca, gdzie można było toczyć rozmowę, jest polski taniec Mazur, natomiast w innych tańcach rozmowy nie było, więc można było porozmawiać ewentualnie przysiadając na takich bankietkach już po tańcu. I trzeba powiedzieć, że młodzi ludzie, dokładnie arystokraci z Hiszpanii, wymyślili pewien sposób komunikowania się i tym sposobem był wachlarz, więc to była szansa do nawiązania jakiegoś...
Wpisy w wachlarzu miały znaczenie.
Dokładnie, ale to też gestykulacja tym wachlarzem, bo inaczej kobieta dawała znać młodzieńcowi, że jej się podobał, inaczej wachlowała się wachlarzem, inaczej, że jest osobą zaręczoną, czy już po zrękowinach, czyli że jest właściwie zajęta, inaczej, jeżeli młodzieniec się nie podobał, a jeszcze inaczej, kiedy miała ochotę na schadzkę, czy na pocałunek, więc to zależało od wielu rzeczy.
Strasznie trudne czasy za nami.
Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo też i skomplikowane, ponieważ trzeba było się dokładnie wpisać w tą kulturę, w tą tradycję. Na przykład, kiedy mężatka, która była wdową, przychodziła na bal, no nie można było jej samotnie tutaj przybyć. Ona musiała przybyć w asyście po prostu swojej przyjaciółki, która miała męża. Więc kiedy na przykład młodzieniec wchodził do sali balowej, to nie mógł się przywitać najpierw z panami, które mu się podobały, tylko z tymi, które znał. A dopiero w dalszej kolejności po prostu witał się z kobietami, które nie były mu znane. Więc to były takie zasady etykiety, które tutaj obowiązywały. Każdy je znał. To jest ciekawe, że po prostu w tamtych czasach ci ludzie jakby automatycznie po prostu wyrastając w tego typu domach, po prostu je poznawali. Więc to był jeden z elementów wychowania też.
Czy ja Państwu mówiłem, że możemy spędzić kilka dni rozmawiając tylko i wyłącznie o jakimś jednym zagadnieniu, które otwiera na przykład pomieszczenie w zamku muzeum w Łańcucie. Odrobina muzyki i wrócimy jeszcze do tej rozmowy, bo ważne, byśmy powiedzieli, co tańczono, jaka orkiestra się pojawiała, no ba, jakie menu towarzyszyło, bo przecież spotkanie takie towarzyskie jak bal to także jest biesiada, to także stół i cała kultura z tym związana.